Saga Blotka opowiada dramatyczną i smutną historię Żydów wielkopolskich. To oczywiście jest tylko taki epizod, który, choć drobny, to pokazuje niestety cały dramat II wojny światowej. Otóż w miejscowości Słupca w latach 70. XIX wieku powstała niewielka gmina żydowska licząca około 2000 osób. Gmina ta miała synagogę i cmentarz oraz to, co w każdej gminie jest niezbędne, czyli niewielką szkołę. Na początku lipca 1940 roku Niemcy spalili słupecką synagogę, bogatą bibliotekę, w której przechowywane były różne książki, nie tylko te pisane po hebrajsku, były tam książki polskie, niemieckie. Wywieziono na targowisko, a część zatopiono w szambie na placu szkolnym. Nocą z 17 na 18 lipca 1940 roku właściwie zlikwidowano gminę żydowską Słupcy, ponieważ mieszkańców żydowskich wywieziono do małego getta w Żgowie, to niedaleko Słupcy, a stamtąd do końca nie wiadomo, ale wszystko wskazuje na to, że do innych miejsc gromadzenia Żydów, a dalej pewnie do niemieckich obozów koncentracyjnych. Ta smutna historia da się jednak opowiedzieć, ponieważ stoimy przed gablotą, która zawiera w sobie wyposażenie luksusowe, srebrne wyposażenie słupeckiej synagogi. Przewidując to, co się wydarzy, pewnie starszyzna gminy zdecydowałaby srebra synagogalne zakopać. I tak się stało. Na terenie synagogi w Słupcy, bo synagogę spalono i właściwie zrównano z ziemią to, co z niej zostało, w czerwcu 1966 roku wykopano właśnie znaczną część tego srebrnego wyposażenia. Były to dwie korony na torę, para rimonimów, trzy tarcze rodałowe i sześć jadów, czyli wskaźników do tory. Za chwilę wyjaśnimy, o co tu chodzi. I tak się stało, że ówczesne, to tak ładnie się nazywało, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy i wojewódzki konserwator zabytków w 1967 roku przekazali ten słupecki skarb do Muzeum Narodowego w Poznaniu i dziś można go oglądać. To jest historia, która jest smutna, ale z drugiej strony tą historię możemy opowiedzieć i pamięć o tych mieszkańcach Słupcy jakoś tam podtrzymywać przez właśnie ten dar i przez eksponowanie tych przedmiotów. A cóż to za przedmioty i dlaczego są one ważne i jako się rzekło luksusowe? Otóż takim świętym miejscem, najważniejszym miejscem w synagodze jest oczywiście taka szafa nazwana Aron HaKodesh, w której przechowywany jest rodał. To po polsku jest takie słówko, po prostu jest to zwój świętej księgi, też Tory, czyli pięcioksięgu mojżeszowego, który jako święty, jako taki, jest oczywiście dekorowany w sposób bardzo obfity i bogaty, na tak obfity, jak bardzo zamożna jest gmina żydowska, jak bardzo są zamożni członkowie tej gminy. Jak można torę, jak można ten rodał, czy ten zwój ubrać? Otóż zakłada się na torę specjalną sukienkę, czyli mail, no ona jest tekstylna, na tak okrytą torę nakłada się właśnie tak zwaną tarczę rodałową, czyli tarczę na torę. To jest niewielki kawałek, taka blacha metalowa, no tu mamy srebrną, więc taką naprawdę z wysokiej półki, dekorowana w różny sposób, czasami widnieje tam korona, trzymana przez lwy. Ona ma kształt takiego, powiedzmy, łuku triumfalnego, ona jakby powtarza ten kształt szafy rodałowej, takiej właśnie bramy. Bardzo często jest tablica dziesięciorga przykazań, gwiazda Dawida oraz znajdują się ornamenty jakby charakterystyczne dla epoki, w której została wykonana. Zaznacza się też tam werset, od którego należy zacząć czytanie świętej księgi. Dalej można tą torę udekorować koroną i rzeczywiście nakłada się na drążki, na które nawinięty jest pergamin, nakłada się koronę. No, takie sporych rozmiarów, korona zamknięta i tak należy sobie wyobrazić, albo nakłada się właśnie parę rimonimów, czyli granatów, tak mówiąc po polsku. To takie wysokie w kształcie właśnie owoców granatu, takie takich kiści, tylko nie ma tam owoców grana, tylko dzwoneczki bardzo często, takie srebrne nakładki, także dekorowane pewnymi takimi motywami kultury żydowskiej, więc pojawia się Gwiazda Dawida, tablice przykazań, jakieś ornamenty kwiatowe, no i właśnie te dzwonki. I do tego jeszcze na torę można nałożyć, i tak robiono, i w tym zestawie słupeckim tak jest, jad, czyli taki wskaźnik na torę, ponieważ nie wolno było dotykać tego pergaminu, ta księga była święta sama w sobie. I żeby się nie pomylić czytając, bo nie wolno było się pomylić, pomagano sobie wskazując sobie ten tekst. Ten jad to po prostu długi kawałek, no to może być drewniany oczywiście, w naszym wypadku taki wskaźnik srebrny, zakończony niewielką taką miniaturką wyobrażeniem ludzkiej dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym, czyli właśnie tym się pokazuje. Nasze srebra słupeckie do tego jeszcze są ważne, ponieważ zostały wykonane przez warszawskich złotników pochodzenia żydowskiego. Tam w Warszawie było spore grono właśnie złotników żydowskich, którzy zajmowali się oczywiście nie tylko tworzeniem tych luksusowych ozdób tory, czy takich luksusowych naczyń używanych w liturgii żydowskiej, czy takiej liturgii domowej żydowskiej, ale także produkowali wszystko. Natomiast w tym się rzeczywiście specjalizowali. Także znajduje się wśród tych złotników jeden Berlińczyk, także pochodzenia żydowskiego. Napisy, które widzimy, bo tu jest, one są wypełnione, wszystkie gładkie przestrzenie tych przedmiotów, jadu i tej tarczy rodałowej i rimonimu, są wypełnione napisami. Teraz pytanie brzmi, co to jest? No, język hebrajski jest nam językiem w większości przypadków jednak, jeżeli chodzi o zwiedzających i nie tylko, obcym. I nie zawsze łatwo jest odczytać treść tych inskrypcji. Tutaj pomagali nam przez wiele lat studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy takie zajęcia na takim kierunku właśnie, gdzie jest nauka języka hebrajskiego i dzięki nim wiele z tych napisów udało nam się odczytać. To są bardzo często, a właściwie przede wszystkim napisy fundacyjne. Zadziwia to, że one właściwie takie są obfite, że właściwie wypełniają szczelnie cały przedmiot, dlatego myślimy sobie, że to są jakieś wersety świętych tekstów. Otóż nie, to są po prostu napisy fundacyjne, dlatego że tak wyrażał Żyd swoją pobożność. Jeśli ufundował do swojej świątyni lokalnej coś, cokolwiek to było, czy było to mniej lub bardziej wyjątkowe, wykwintnie i luksusowe, czy bardziej, to zawsze ten tekst właśnie fundacyjny, odwołujący się tam do konkretnej osoby, musi się pojawić. I tak było na tekstyliach i tak było też na przedmiotach metalowych, drewnianych, no każdych jednych, które się pojawiały w tej świątyni, takie teksty były umieszczane.